Bazary, targi, staroci. Masz cierpliwość do tego?
No mam cierpliwość i mam serce, no bo tam właśnie moje serce bije szybciej. Kiedy ląduję rano na targach staroci i ruszam na polowanie, no to czuję, że żyję.
Spoglądając na starocie wszelkiego rodzaju, no to mam wrażenie momentami, że to są rzeczy, które warto mieć, piękne rzeczy, które są niedoceniane zupełnie, mam wrażenie.
Na pewno warto je mieć z wielu względów. Pierwszy powód to jest taki, że po prostu rzeczy na świecie jest o wiele za dużo, więc po co cały czas kupować nowe, jak te, które są używane, są często bardzo dobre, często są dużo lepsze. Inny powód to jest próba moja takiego wskrzeszenia swojej dziecięcej natury, no bo ja jestem podobnie jak ty, Kuba, z takiego pokolenia analogowo-cyfrowego, że pół naszego życia to było bez telefonów komórkowych i ekranów, a drugie pół to już internet. No i ja właśnie do tej pierwszej połówki się trochę cofam, otaczając się takimi przedmiotami z mojego dzieciństwa.
Ale zbierałeś od dzieciństwa?
Nie, nie zbierałem od dzieciństwa, natomiast te rzeczy z dzieciństwa, które zostały wyrzucone przez moich rodziców, no to wielu bardzo żałuję. Na przykład takich bardzo tandetnych, dziadowskich, gumowych figurek z Gwiezdnych Wojen, które można było kupować w polskich kioskach, które teraz osiągają niebotyczne kwoty. Miałem ich całkiem sporą kolekcję, no i poszło to wszystko do śmietnika. Jakby człowiek wiedział, to wszyscy w tej branży powtarzają.
Nie szukałeś?
Szukałem, nie znalazłem.
Czyli w piwnicy nie ma. No, podobnie jest z wieloma innymi rzeczami, kasety magnetofonowe obecnie.
Tak, są w cenie. Kasety VHS-owe to również jest dział bardzo kolekcjonerski. Świetna grupa VHS Hell z Wybrzeża zajmuje się właśnie taką kulturą VHS-u. No i jeśli sobie ich wygooglujecie, no to dzieją się tam u nich cudawianki, włącznie z festiwalem poświęconym właśnie takim filmom z lat 80.
Jak się rozmawia z tobą, z twoją żoną o tych rzeczach, które znajdujecie, które znajdujesz, no to wszystko jest poparte pewną wiedzą, już później merytoryczną, której gdzieś szukacie. Ale słuchaj, cały czas tematycznej literatury nie jest za dużo na temat, nie wiem, wazonów z lat 60. Ta wiedza skąd się bierze?
Ja bym powiedział, że internet jest pełen tej wiedzy. Książki też są całkiem niezłe. Cały czas organizowane są wystawy. Jeśli pojawia się wystawa dotycząca na przykład szkła z lat 60., no to warto przedzwonić do muzeum albo sprawdzić ich sklepik online i wtedy szybko można dostać od nich katalog takiej wystawy, który jest bezcennym źródłem wiedzy, ale też z tą wiedzą nie ma co przesadzać. Dla mnie najważniejsze są emocje. Nie zawsze to, co jest tam napisane na sygnaturze, jest kluczowe. Kluczowe jest to właśnie, czy to serce bije mi szybciej, jak widzę ten przedmiot gdzieś na ręczniku rozłożony na giełdzie staroci, czy po prostu najnormalniej w świecie mi się podoba.
Jak szukasz na giełdzie staroci rzeczy, historia ludzi jest ważna dla ciebie, historia tego przedmiotu?
Zawsze próbuję się dopytywać, ponieważ oczywiście stanowi ona dodatkową wartość, ale czasem o to trudno, dlatego że obieg tego przedmiotu jest dość skomplikowany i ta historia lubi się zagubić. Natomiast oczywiście, jeśli mogę to ustalić, to bardzo chętnie to robię. No i takie kupowanie rozpoczynam od rozmowy ze sprzedawcą, żeby dodatkowo mi coś spróbował opowiedzieć o tym, co zamierzam kupić.
Gdzie to znalazł?
I gdzie to znalazł, u kogo, w jakim kraju, w jakich okolicznościach, gdzie to wisiało, jak to wcześniej wyglądało. No, można dotrzeć do różnych ciekawostek.
Zaczynałeś od mebli trochę, od plakatów, ale teraz już jest wszystko w twoim asortymencie naczelnego sklepikarza.
Ja najbardziej lubię takie rzeczy, które można sobie wziąć pod pachę i zabrać ze sobą. W sklepie na Kazimierzu również takie przedmioty są dla mnie najbardziej cenne, ponieważ przez Kazimierz przewija się rokrocznie bardzo wiele osób z innych krajów, które tutaj przylatują, więc żeby do tego bagażu podręcznego mogły sobie wsadzić taki przedmiot vintage, no to muszę dbać o gabaryt, ale oczywiście jeśli widzę kapitalny mebel z lat 50., 60., który trzeba przewieźć jakąś furgonetką, no to też nie odmówię sobie czegoś takiego.
Mówiłeś o tym, że no to jest takie nawiązanie do twojej pasji, do zbierania takich ładnych rzeczy, i niekoniecznie potrzebnych czasami. Natomiast przypomina mi się, jak przyjechałem do Krakowa wiele, wiele lat temu, no to pod halą targową sprzedaż istniała zawsze. Moda wydarzyła się 10 lat temu, 15.
No, moda na ten okres PRL-owski, tych lat 50., 60., trwa dopiero od kilku lat. No, wydaje mi się, że to jest naturalny cykl życia, właśnie taki modowy. Ta branża vintage i to słowo vintage, no to są właśnie takie przedmioty, które my jeszcze potrafimy sięgnąć do nich naszą pamięcią, że pamiętamy je z dzieciństwa. Potem te przedmioty vintage być może przejdą do kategorii antyków, czyli już takich bardzo cennych rzeczy, których nasze życie już nie obejmuje, które już uciekają naszej pamięci, tak jak na przykład teraz są to jakieś secesyjne bądź art dekowskie meble i dodatki.
To skąd się wzięła moda na vintage?
Moda na vintage wzięła się przede wszystkim z tego, że te przedmioty dostały swój dystans czasowy. Musieliśmy długo odetchnąć długim oddechem po okresie PRL-owskim, który był trochę sprany w naszych polskich umysłach. Musieliśmy dostrzec w tych przedmiotach coś, czego nie widzieliśmy przez te wszystkie lata tej odwilży po 90 roku. No i wydaje mi się, że potrzeba było tych 20 lat, żeby zobaczyć, że te przedmioty zrobione są z bardzo dobrych materiałów, przez nieprzypadkowych ludzi, przez świetnych projektantów, bardzo dobrze wykształconych, że te kształty, kolory i proporcje są starannie dobrane i te przedmioty przede wszystkim wytrzymały tą próbę czasu, jeśli chodzi o wytrzymałość, no bo meble nie popękały na potęgę, wazony nie potłukły się masowo, one cały czas są, funkcjonują, no i możemy zakładać, że jeżeli przetrwały te 50-60 lat, no to jeszcze następne 50 i 60 na pewno przetrwają.
O tej kwestii designerskiej, projektowej jeszcze z Tobą będę chciał porozmawiać, ale tak myślę sobie jeszcze o samym zbieraniu. Jesteśmy i nagrywamy tę rozmowę w Nowej Hucie, czyli w miejscu, no, które dla Ciebie chyba było początkiem też meblarskiej przygody, a to dlatego, że tutaj na śmietnikach można było w ostatnich latach znajdować wiele, wiele takich rzeczy, że wow.
No, można było to robić, chociaż teraz jest już z tym dużo trudniej, ponieważ...
Wyremontowane mieszkania są już.
Tak, to raz, a dwa, że z tych śmietników bardzo często te rzeczy dość szybko znikają. Krakusom polecam tutaj grupę facebookową Uwaga Śmieciarka Jedzie Kraków, tam użytkownicy robią zdjęcia altan i wiat śmietnikowych, przy których jakieś cenne, interesujące przedmioty się pojawiają, no i wtedy można wsiadać na rower albo do samochodu i szybko pod ten śmietnik podjechać i to zgarnąć. No ja sam foteliki Hierowskiego, chyba najsłynniejsze polskie fotele Z2-3 ze śmietników udało mi się wyciągnąć.
No tak, wiele osób znam, które w domu siedzą na starych krzesłach z lat 50., pamiętających początki budowy Nowej Huty i nie tylko Nowej Huty. Spoglądając na te rzeczy, zastanawiasz się nad tym, kto ich używał kiedyś, do czego służyły, gdzie one mieszkały?
Bardzo często to robię. Czasem zdarza mi się być na mieszkaniu, tak to się mówi, czyli szperać w mieszkaniu po jakimś człowieku, który zwykle umarł. No i kiedyś zdarzyło mi się być w mieszkaniu jakiegoś szalonego naukowca, bardzo ekscentrycznego. No i tak przechadzając się po jego mieszkaniu, można było spokojnie odtworzyć jego osobowość i polubić go, mimo że się go nigdy nie spotkało.
Naczelny sklepikarz Łukasz Barucha dzisiaj gościem programu Radia Kraków Kultura. Dzisiaj w Radiu Kraków Kultura, no o kulturze tej minionej, chociaż wracamy cały czas do tematu, chodzi o stare rzeczy, ale nie takie stare. Łukasz Barucha, naczelny sklepikarz, youtuber, który zajmuje się na co dzień no, kolekcjonowaniem, znajdowaniem, a później odsprzedawaniem właśnie takich przedmiotów. Duma cię rozpiera, jak myślisz o jakim przedmiocie, który znalazłeś?
Na przykład o starym, rozwalonym klawikordzie, taki jakaś...
Klawikordzie?
To była jakaś zdezelowana klawiatura z klawesynu, wyglądała jak śmietnikowe znalezisko, chyba nikt inny oprócz mnie na to by nie spojrzał, natomiast ja zobaczyłem w tym jakąś rzeźbiarską formę, która pasuje na ścianę, no i faktycznie, kiedy opublikowałem zdjęcie czegoś takiego w internecie, no to natychmiast się to sprzedało. Pamiętam jeszcze piękne litery z jakiegoś PGR-u, takie metalowe, trójwymiarowe, z wielkim znakiem graficznym, takim dużym, bardzo efektowne. No tych przedmiotów mógłbym wyliczać bardzo dużo.
Myśląc o projektantach, bo to projektowali ludzie, te przedmioty z lat 50. i 60. projektowali artyści. I to prawdziwi artyści, niejednokrotnie.
Tak, największa zasługa w tym była pani Wandy Telakowskiej, czyli założycielki Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, która postanowiła ten dobry design, to dobre wzornictwo zdemokratyzować, tak żeby było dostępne dla każdego i na co dzień. No i wtedy pod koniec lat 50. nastąpił wysyp artystów, którzy dostali wtedy dużo wolności, o którą wcześniej było dość trudno, no i mogli sobie pofolgować. No i wtedy wzięły się te klasyczne, te ikoniczne projekty, które do dzisiaj pamiętamy. Wtedy powstały te formy do figurek ćmielowskich, które wszyscy lubimy, uniwersalnie piękne, o organicznych kształtach i fantastycznych formach. Wtedy był największy rozkwit polskiego meblarstwa. To wszystko trwało około 10 lat, bo potem, kiedy nastały lata 70., no to doszły kwestie ekonomiczne, zderzenie z tymi realiami gospodarki socrealistycznej niestety sprawiło, że jakość materiałów drastycznie spadła, robiła się z tego, co było dostępne, a nie z tego, co projektanci chcieli, no i nadszedł zmierzch tego dobrego projektowania, ale to, co udało się od końca lat 50. do końca lat 60. uzyskać, no to jest nieocenione.
Teraz mi się przypomina Wojna domowa, film, bo tam kilka przedmiotów można było w scenografii zobaczyć.
No ja zawsze jak oglądam film, czy to stary, czy to współczesny film, który osadzony jest w realiach lat 80., czy już nawet 90., czy wcześniej, no to błądzę wzrokiem po peryferiach ekranu, tak żeby sobie te rzeczy, które mnie interesują, tam wyhaczyć. No i nierzadko zdarzają się przedmioty, które sam mam lub miałem, nawet w zagranicznych, netflixowych serialach zdarza mi się znaleźć takie przedmioty.
Myśląc o projektach lat 50., 60., meblarskich głównie, mam takie wrażenie, że to było jednak nawiązanie do skandynawskich projektantów, czy nie tylko?
Ta Skandynawia jest jak najbardziej bardzo dobrym kierunkiem i takim najlepszym przykładem to jest meblościanka Kowalskich, czyli coś, co teraz ludzie na potęgę się pozbywają, to właśnie był taki system wielofunkcyjnych mebli, które powstały na wzór mebli skandynawskich. Państwo Kowalscy zaprojektowali te meblościanki, no i zderzyli się niestety znowu z tymi brakami materiałowymi, gdzie ten projekt, który w zamierzeniu był bardzo dobry, funkcjonalny, odbił się od bardzo słabych materiałów, bardzo słabych płyt meblowych, braku odpowiednich kolorów. Kiedy pan Kowalski pojechał do fabryki, żeby dobrać kolory, to dostał jedną puszkę farby do wyboru. No i tak to się skończyło. Na pewno ta Skandynawia to jest ten kierunek, który tutaj możemy wskazać jako wzór dla tych projektów lat 50. i 60.
Ale Czesi też robili swoje meble wtedy i to też ładne.
Tak, moja przygoda z branżą vintage zaczęła się od takiej wystawy, która odbyła się we Wrocławiu. Ta wystawa nazywała się Wojna i pokój i ona pokazywała takie zderzenie wzornictwa polskiego i czechosłowackiego, różnice, ale i bardzo duże podobieństwa między nimi. W tych rzeczach czeskich, w meblach, w dodatkach, w lampach czeskich, w ceramice czeskiej jest właśnie coś takiego czechosłowackiego, mają jakiś element czechosłowakości czy czechosłowackości, który od razu jest dla mnie widoczny. Te rzeczy są w jakiś sposób bardzo wesołe. No Czesi zawsze dla Polaków jawią się jako taki wesoły kraj i uśmiechamy się, jak oni się do nas odzywają, więc tak samo jest chyba z tymi przedmiotami, które wtedy produkowali.
I te przedmioty mają dystans, tak jak Czesi mają do siebie, to one też do rzeczywistości.
Jak najbardziej, tak, tak.
Myśląc o miejscach, gdzie jeździsz, gdzie są takie targi staroci, które powinien odwiedzić każdy sympatyk takich rzeczy?
Targ staroci podstawowy dla mnie to jarmark staroci w Bytomiu, który odbywa się w każdy pierwszy weekend miesiąca. Jest to zdecydowanie największa giełda, która odbywa się co miesiąc i na pewno warto na nią pojechać, no bo jest tam dużo do zobaczenia, po prostu przedmiotów i sprzedawców jest tam cała chmara. Natomiast jeśli ktoś chciałby sobie zrobić krajoznawczą wycieczkę, połączyć to z urlopem, to dwa razy w roku odbywa się jarmark staroci i osobliwości w Jeleniej Górze, na który bardzo chętnie, regularnie jeżdżę z całą rodziną. No i tam wtedy cała Jelenia Góra zamienia się w jeden wielki jarmark staroci. Można tam chodzić do woli i wyszukiwać sobie różne cudawianki.
I rozumiem, że przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
Z całej Polski i spoza Polski. Niemcy też bardzo chętnie tam przyjeżdżają ku uciesze sprzedawców, którzy bardzo lubią niemieckiego klienta.
Ale mam wrażenie, że my dojrzeliśmy do decyzji właśnie o przedmiotach z lat 50., 60. zdecydowanie później niż świat zachodni. Oni się już tym interesowali. Antyki, a później jeszcze właśnie te nieco nowsze rzeczy.
No to dlatego, że u nas projektowanie jako takie, projektowanie przedmiotów, zatrudnianie projektantów w firmach produkujących rzeczy dość późno wskoczyło na rynek polski. Pierwsze takie projekty, no to są lata 90. i to była właśnie tradycja tego projektanta, który już miał swoje nazwisko, który był zatrudniony i który był ceniony, nie był niepotrzebnym elementem, ale wręcz kluczowym i najważniejszym. Zachodnia Europa już wcześniej się przekonała, że w procesie produkcyjnym przedmiotu ten projektant jest kluczem. No i dzięki temu jest bardzo dużo tych projektantów znanych z lat 50., 60., 70., nawet wcześniejszych. To już nie były anonimowe projekty, bo to secrealistyczna gospodarka opierała się właśnie na takich anonimach i bardzo często nie wiadomo, kto to projektował. Był ktoś zatrudniony w tej fabryce i on projektował zabawki, lampy, przedmioty, nie wiadomo, kto to był. No a właśnie w tych latach 50. już zaczęły pojawiać się nazwiska. Te nazwiska szczególnie dobrze świecą na firmamencie projektantów w Polskiej Szkole Plakatu, czyli nasi plakaciści fantastyczni są cenieni w całym świecie, no i tutaj faktycznie oni odegrali kluczową rolę w promocji polskiego designu, no i do dzisiaj moim zdaniem to jest najlepsza rzecz, która zdarzyła się po wojnie w polskim projektowaniu.
Myśląc o projektowaniu współcześnie, nawiązań jest sporo, ale czy to są tak dobre rzeczy jak tamte?
Myślę, że niekoniecznie trzeba to porównywać. Mamy inne czasy, mamy inne potrzeby. Nawiązania się znajdują, ja sam znajduję nawiązania w marketach budowlanych, gdzie w bardzo nieudolny sposób powtarzane są na przykład wzory wazonów ceramicznych z lat 60. Natomiast na pewno poszliśmy do przodu pod tym względem, że doceniamy te projekty, doceniamy design, doceniamy ergonomię i chcemy nawet w urządzaniu własnego mieszkania nierzadko zatrudnić projektanta wnętrz, bo wiemy, że pieniądze, które wydamy, będą inwestycją, a nie będą niepotrzebnym wydatkiem, że będzie po prostu nam się lepiej wtedy żyło.
Mówisz o tym, że jak chodzisz po targu staroci, to pierwsze emocje grają rolę, jak widzisz przedmiot, ale masz coś takiego, czego szukasz cały czas, bo wiesz z literatury, nie wiem, ze zdjęć, że coś takiego istnieje, taki przedmiot, którego ci się nie udało znaleźć?
Bardzo chciałbym kupić, moim takim świętym gralem, to jest zegarek Unitra Varel w dobrym stanie z oryginalną bransoletą. Jeden konkretny męski model to był taki zegarek LED, który jest znany z tego, że Mirosław Hermaszewski właśnie w tym zegarku poleciał w kosmos. Te zegarki są w obiegu, można ich szukać na różnych portalach aukcyjnych i na giełdach staroci, ale bardzo trudno znaleźć egzemplarz działający z oryginalnymi częściami, z oryginalną bransoletą. No i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda na mojej ręce taki mieć.
Jak kupujesz stare rzeczy, to wiesz, komu je oddasz w ręce, żeby je naprawił, żeby poprawił, żeby wróciły do dawnej świetności?
Tak.
Masz takich ludzi wtajemniczonych?
Tak, najbardziej wtajemniczony jest mój tata, który właśnie, jak rozmawiamy teraz, to rozprawia się z elektryką w pięknym napisie Kasa, pochodzącym z Wesołego Miasteczka z lat 90. Tamta elektryka była mocno zagmatwana i mój tata właśnie się teraz tym zajmuje, żeby to świeciło pełnym blaskiem właśnie w szpejach nad kasą.
Jak chodzisz w miejscach, gdzie trwają remonty, ja myślę tutaj o miejscach użyteczności publicznej i mam wrażenie, że czasami są wyrzucane rzeczy, które nie mieści mi się w głowie. Ostatnio cierpiałem, jedna ze szkół w Nowej Hucie jest remontowana i tam były takie stalowe klamki. Całe drzwi zostały wyrzucone, nie wiem, czy widziały.
Ja klamki ze szkoły muzycznej w Nowej Hucie wykręcałem. Nie były to stalowe klamki, tylko były to klamki wykonane z tworzywa, tak zwane pochwyty meblowe, typu ser, jak mówi Olga Drenda, znana polska ducholożka. No i ja sobie te pochwyty meblowe...
To ty je masz!
Ja je mam, wykręciłem je, oczywiście za pozwoleniem kierowniczki budowy, no i wkręciłem je do swoich mebli w domu i sobie z radością otwieram szafy, szafki i drzwiczki.
A, to są te, które widać na zdjęciach na Instagramie u ciebie.
Tak jest, serdecznie zapraszam. Profil Naczelny Sklepikarz na Instagramie.
Przypomniał mi się taki film polski, nie wiem, 70. lata, może koniec 60. o sprzedawcy staroci, do którego przyszli chłopcy z pewnym instrumentem, to była jakaś gitara chyba, znalezionej gdzieś po wojnie i on tego nie chciał przyjąć. Okazało się później, że podczas wycieczki w Muzeum Włoskim, że to jest jakaś zaginiona gitara z XVII-wieczna. Przeczułeś coś takiego już?
Zdarzało mi się potem w katalogach aukcyjnych widzieć przedmioty, które sprzedałem za 50 zł i na przykład tam była cena 2,5 tysiąca euro. Natomiast no, przełykam taką gorzką pigułkę szybko i uśmiecham się sam do siebie. Pamiętam, że na giełdzie samochodowej kupiłem jakieś takie dziwne lniane pachołki do podtrzymywania drzwi, zdaje się, w kształcie takich śmiesznych ludzików z wesołymi oczkami, zupełnie niepozorny przedmiot, no i właśnie sprzedałem je chyba po 40 albo 50 zł za sztukę, no a potem w katalogu aukcyjnym bardzo poważnego zagranicznego domu aukcyjnego zobaczyłem ku mojemu zdziwieniu właśnie taki komplet całkiem dobrze wyceniony. A jeśli mówisz o filmach, to moim zdaniem wzór sprzedawcy i negocjacji, który można sobie obejrzeć, to jest film Monidło z Tadeuszem Kwintą. Każdemu polecam krótki film na podstawie prozy Jana Himilszbacha.
I tam jest sprzedawca Wypisz, wymaluj.
Tam jest sprzedawca koncertowy.
Myśląc o branży całej, którą reprezentujesz, ona cały czas się rozwija, bo mam wrażenie, że tak.
Cały czas się rozwija, jest tych butików coraz więcej. Kiedy ja zaczynałem, było ich naprawdę bardzo niedużo. Można było nas policzyć na palcach jednej ręki. Ludzie jeżdżą coraz dalej, wyszukują coraz piękniejsze przedmioty, ale też ta branża sprawiła, że meble zaczynają być produkowane, że korzystamy z tych pięknych form, tak jak robi to właśnie Fabryka Ćmielowska, że wskrzeszane są stare wzory mebli, jak na przykład fotel Romana Modzelewskiego, czy wspomniany przeze mnie fotel 366.
I najpopularniejszy.
Najpopularniejszy. No i to, co mówiłem, czyli docenianie wzornictwa, docenianie projektantów, to cały czas idzie do przodu i jeśli pojedziemy na targi wzornictwa polskiego, to z dumą nasi wystawcy prezentują nawet w Mediolanie czy w takich największych ikonicznych miastach kojarzonych z designem polskie projekty.
Tutaj moda też wraca?
Tutaj to znaczy?
Jeżeli chodzi o przedmioty użytkowe, meble, dodatki.
Myślę, że tak, dlatego że cały czas poszukujemy jakiegoś indywidualizmu we wnętrzu. Te wnętrza jak z żurnala, myślę, że trochę się przejadły. Ten czarno-biały, skandynawski, oszczędny i minimalistyczny design też już chyba najlepsze lata ma za sobą. Poszukujemy czegoś, co nas wyróżni, co da nam taki efekt wow, co zaskoczy naszych znajomych, którzy wpadną do nas wieczorem. No bo przecież tych mebli masowo produkowanych jest bardzo dużo i posiadanie tego wszystkiego innego, co mają inni w swoich mieszkaniach, no jest po prostu straszliwie nudne.
Jak na przykład ten Bruce Lee, zdjęcie w tej ramie, które tutaj jest.
Tak, Bruce Lee fantastyczny, z pokiereszowaną klatką piersiową, tutaj wisi u mnie w pracowni, bardzo się cieszę. Mam jeszcze bardzo dużo różnych plakatów do powieszenia, ale nie będę ich tutaj wieszał w pięknych ramach równo, tylko będę sobie je przyklejał w pracowni na gumie do rzucia albo plastrze, tak jak to robiło się w młodzieżowych pokojach w latach 80. i 90. No bo przecież nie wszystko musi do siebie pasować, nie wszystko musi być równo, nie wszystko musi być do siebie dopasowane. W takich wnętrzach chaotycznych też bardzo dobrze mi się przebywa, a te żurnalowe wnętrza, one tylko tak wyglądają na tych zdjęciach. Tak naprawdę, jeśli mieszkamy, mamy dzieci, to wiemy, że to wszystko, chaos, to wszystko zupełnie inaczej wygląda.
Będzie moda na meblarskie lata 90., czy nie bardzo?
Z meblami z lat 90. jest problem, że one były robione z dość słabych materiałów, natomiast same lata 90. w modzie mają się dobrze. Ostatnio ze znajomym szliśmy za plecami jakiś 15 czy 16-latek, które właśnie były ubrane w stylu lat 90. i zastanawialiśmy się, czy one mają świadomość, że to jest moda z lat 90., czy to po prostu jest jakiś wielki spisek firm odzieżowych, które podchwyciły ten temat i produkują takie kolekcje i ludzie to po prostu kupują, nie wiedząc w zasadzie, do czego jest to nawiązanie. Polskie meblarstwo lat 90. kojarzy mi się z takimi plastikowymi, ogrodowymi meblami.
No to na koniec jeszcze o Naczelnym Sklepikarzu, bo zapowiedziałem cię jako youtubera. To jest kanał, w którym opowiadasz o rzeczach, o przedmiotach, niby banalnie.
Opowiadam o przedmiotach, o całej branży vintage, daję trochę porad i wskazówek, gdzie szukać przedmiotów, jak szukać przedmiotów, jak negocjować, jak się odpowiednio zachować na tej giełdzie staroci, ale tym formatem, który cieszy się największą popularnością, to jest format, w którym przedstawiam swoje znaleziska na bieżąco, czyli jeśli przyjeżdżam z jakiejś giełdy staroci, to odkurzam te rzeczy, które przywiozłem, stawiam je przed kamerą i po kolei prezentuję, co udało mi się upolować.
Serdecznie polecam ten kanał, bo nawet jeżeli Państwo nie jesteście zainteresowani koniecznie zakupem tych przedmiotów, bo niektóre rzeczy, no umówmy się, są bardzo banalne i kiczowate.
No niektóre są przepaskudne.
Przepaskudne, ale można sobie zrobić taki powrót do przeszłości.
No oczywiście.
Łukasz Barucha, naczelny sklepikarz, był gościem Radia Kraków Kultura o poranku, o starych, pięknych rzeczach, o melancholii, o powrocie do tego, co kiedyś kochaliśmy, a później zostało nieco zaniedbane. Radio Kraków Kultura.
Masz ile trzeba?